To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Przed mikrofonem Bartosz Szarafin. Dobry wieczór. Dziś zapraszam Państwa w podróż do niezwykłego świata polskiej waluty. W tej podróży pomogą mi nasi goście. W studiu Radia Wrocław w Wałbrzychu, tuż przede mną, doktor habilitowany Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu we Wrocławiu profesor Tomasz Głowiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Zanim w Polsce przyjęto za walutę polskiego złotego, mieliśmy coś innego. To była marka polska. Chciałbym, abyśmy na początek troszkę przypomnieli, czym była ta marka. Mnie się zawsze z niemiecką marką kojarzyła, nie wiedziałem, że w Polsce była jeszcze Polska. Panie profesorze.
To bardzo dobre skojarzenie. Rzeczywiście była to marka niemiecka i w sensie dosłownym przez Niemców na ziemię polskie wprowadzona. W I wojnie światowej Niemcy po pierwszych wahaniach na froncie wschodnim odnieśli zdecydowane sukcesy, wyparli Rosjan z ziem polskich, które były obszarem tak zwanego Królestwa Polskiego, czyli tego ustanowionego traktatem wersalskim, wiedeńskim, przepraszam, najmocniej w 1815 roku. I te ziemie poddane zostały okupacji. Okupacji z jednej strony niemieckiej, północną i centralną część zajęli Niemcy, południową Austriacy, tworząc tak zwane generałgubernatorstwa i sprawując na tym terenie okupację, jak się mówi językiem fachowym, czyli zajmując je i wprowadzając własną administrację.
Z walutą włącznie, można powiedzieć.
No nie tak od razu, bo szczerze mówiąc nie było regulacji międzynarodowych. Te wszystkie konwencje, które podpisywano przed I wojną, dotyczyły użycia broni chemicznej, jak się okazało nieskutecznie, dotyczyły traktowania jeńców wojennych, stosunków między państwami wojującymi, ale nie zastanawiano się specjalnie, co to będzie, jeśli jakieś państwo zajmie dużą część innego państwa, albo całe. W tym wypadku Królestwo Polskie całe znalazło się w rękach niemieckich i austriackich, czy austro-węgierskich, poprawnie mówiąc. I w tym momencie okupanci nie bardzo chcieli wprowadzić na ten obszar własną walutę, dlatego że obawiali się, że będzie ona silnie podlegała inflacji. Aha. Wszystkie waluty wojenne podlegały inflacji. Wszystkie państwa wojujące w I wojnie światowej wprowadzały systemy kartkowe, reglamentacje sprzedaży produktów, wprowadzały sztywne ceny urzędowe, co natychmiast skutkowało czarnym rynkiem, ale niemniej obawiano się, że te procesy się nasilą, jeśli ileś milionów ludzi poddanych innego państwa zostanie z nagła obdarzonych taką walutą, której nie znają, na której będą pewnie spekulowali, którą w ogóle trzeba by emitować w większej ilości. W związku z tym po wahaniach, one były również natury politycznej, bo i Niemcy, w mniejszym stopniu Austro-Węgry, zastanawiali się, co z tymi ziemiami w ogóle zrobić, bo to trzeba dodać, że na początku tej wojny paradoksem było to, że konflikt niemiecko-rosyjski był dość iluzoryczny. On był, w zasadzie obie strony nie wiedziały, co chciałyby wygrać, oprócz tego, żeby wygrać tą drugą stroną. W związku z tym Niemcy nie mieli sprecyzowanych planów, obowiązywała niepisana zasada tak zwanego Paktu Trzech Czarnych Orłów, czyli tego paktu, który mówił nigdy przeciwko sobie, bo się wtedy Polacy podniosą.
Żebyśmy, panie profesorze, za daleko nie weszli w tą historię, bo będzie nam trudno potem wrócić komuś, żeby zapamiętał, jak to było z tą marką polską.
Wracamy w takim razie politycznie.
Bliżej marki polskiej.
W 1916 roku, 5 listopada, cesarze niemiecki i austro-węgierski wydali akt 5 listopada, tak go później nazywano, w którym ogłaszali, że oto stają się jakby patronami państwa polskiego, które ma powstać po wojnie w wyniku pokoju. Państwo to będzie królestwem, królestwem związanym sojuszem z państwami centralnymi. No i w związku z tym otwierało to sprawę polską z perspektywy państw centralnych. A dla administracji okupacyjnej otwierało kwestię tego, że można zacząć tych Polaków kokietować. Ta okupacja nie była lekka. Nie była taka jak drugowojenna, ale w sensie eksploatacyjnym była bardzo dotkliwa. I w związku z tym pewne ruchy polityczne musieli Niemcy, no zwłaszcza Niemcy, wykonać, żeby Polaków jakoś do siebie przekonać. Tu była na uboczu zupełnie sprawa rekruta, ale to o wojsku nie rozmawiamy, tylko o pieniądzach.
Czyli wymyślono, że nie będziemy mówić, że tutaj wprowadzamy wam markę niemiecką. Przy okazji się nie obawiano, że ta marka tutaj, dodruk tej marki zdestabilizuje tamten rynek, więc stwierdzono, macie tutaj markę polską, czujcie się jak u siebie.
Ona będzie nazwą mówiła, że jako marka to jest pieniądz związany z nami. Miała być zresztą jeden do jednego z marką niemiecką ustanowiona, ale będzie polska wizualnie. Założono instytucję niemiecką, emisyjną, bank emisyjny, który się nazywał Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, ale to jest nazwa przetłumaczona z niemieckiego. To się nazywało po niemiecku oryginalnie.
To wiele mi to już wyjaśnia, bo taki właśnie napis widziałem na tych markach, które są w zbiorach Muzeum Papiernictwa. Tutaj do dyrektora Macieja Szymczyka od razu się tak przeniosę, żeby opowiedział nam, kto projektował tą markę. Jak to wyglądało?
Jeśli chodzi o te marki, które obowiązywały na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, one były projektowane przez niemieckich grafików związanych z Reichsdruckerei w Berlinie. Zatem tutaj Polacy nie mieli w zasadzie większego wpływu na to, co było na tych właśnie banknotach. Natomiast w momencie, gdy już Polska odzyskała niepodległość, gdy już zdecydowano, że walutą będzie taką tymczasową marka polska, to wprawdzie no, to była taka trudna decyzja, wszak jednak marka polska kojarzyła się jednak z marką niemiecką, była taką młodszą siostrą czy córką nawet marki niemieckiej. No niemniej jednak uznano, że przez pewien czas ta waluta będzie obowiązkowa, chociaż tymczasowa. Wówczas zlecono projektowanie tych już marek obowiązujących w czasach II Rzeczypospolitej polskim artystom. Oczywiście pierwszym banknotem, który został wydrukowany, był banknot 500 markowy. On wszedł do obiegu już w lutym 1919 roku. I co ciekawe, on jeszcze był bardzo mocno wzorowany na tej wcześniejszej marce polskiej drukowanej w Reichsdruckerei w Berlinie.
A co na tych markach było? Bo tak, jeżeli nie były związane za bardzo tak z Polską wizualnie, projektowo, to...
No takim najważniejszym elementem był orzeł polski. No oczywiście nazewnictwo, różnego typu symbole nawiązujące do polskości. Natomiast ten banknot pierwszy został wydrukowany jeszcze poza granicami Polski. Został wydrukowany w Winderstadtdruckerei w Wiedniu. Z kolei już kolejny banknot o nominale 100 marek, który wszedł także do obiegu w 1919 roku. Już został zaprojektowany przez polskiego artystę, przez Adama Jerzego Pułtawskiego. On wszedł dokładnie w maju 1919 roku i już on został wydrukowany w Polsce. Początkowo go drukowano w zakładach prywatnych, w prywatnych drukarniach, między innymi w zakładach graficznych Wierzbickiego w Warszawie. Natomiast od 1920, i tutaj warto taką drobną dygresję wprowadzić, otóż żeby te pieniądze mogły powstać, musi być podmiot te pieniądze drukujący, nie tylko emitent, którym była Krajowa Kasa, natomiast również drukarnia. I początkowo korzystano z usług drukarni prywatnych, natomiast w roku 1919 premier Ignacy Jan Paderewski powołał państwowe zakłady graficzne, które stały się później na kilka lat producentem naszych banknotów. I rzeczywiście od 2000... Od 1919 roku... 20 roku, przepraszam, te banknoty już były drukowane, produkowane przez państwowe zakłady graficzne. Już były projektowane przez polskich artystów. Wspomniany Pułtawski zaprojektował jeszcze jedną markę, 5 marek, 20 marek i 1000 marek. Natomiast już w okresie, gdy rozpędzała się inflacja, gdy zaczęto wprowadzać już te wielkie nominały, 5 milionów, 10, 25 milionów, 100, pół miliarda, 5 milionów, 10 milionów, no to te banknoty już były projektowane przez różnych artystów, grafików związanych z państwowymi zakładami graficznymi.
Byli sami milionerzy, ale to też nie był przypadek, można powiedzieć, bo ja czytałem, że w pewnym momencie, i tu będzie, to będzie takie pytanie skierowane, czy zagadnienie skierowane do pana profesora, że w pewnym momencie ta wartość tej marki polskiej była już tak niska, że pensje czasem wypłacano nawet dwa razy dziennie, bo między godziną powiedzmy 9 a przerwą obiadową wartość potrafiła spaść nawet o 100%. Dziś niewyobrażalne, panie profesorze.
No tak, marka polska, na którą się zdecydowano jako pieniądz tymczasowy, bo państwo polskie powstało w wyniku działań antanty, działań własnych w kraju. Liczy się, że od listopada 1918 roku. W lutym następnego roku zdecydowano ustawowo, że będzie miało własną walutę. Zdecydowano, jak się będzie nazywała, jak będzie się nazywał jej emitent. Ale przyjęto, że tymczasowo marka polska będzie tą walutą na czas budowy państwa, odbudowy państwa. Dlaczego tak się zdecydowano? No, trzeba by jednym zdaniem chociaż powiedzieć, że zakładano, że żeby pieniądz był pieniądzem, a nie tylko biletem płatniczym, musi on reprezentować pewną wartość. Myśmy tej wartości nie mieli. Czyli mówiąc tak zwyczajnie, w skarbcu banku musi się coś znajdować, co zabezpiecza tą emisję.
Na przykład złoto często, tak?
No, złoto, papiery wartościowe, inne waluty wymienialne. Nad tym toczyła się wówczas dyskusja. Myśmy nie mieli w każdym razie niczego, szczerze mówiąc, takiego, co mogłoby taką emisję zabezpieczać i stąd ta decyzja. Taka emisja nazywa się pustą emisją. To znaczy, potocznie mówi się o drukowaniu pieniędzy. Rząd ma określone wydatki, na te wydatki drukuje się tyle pieniędzy, co trzeba. Na dzisiaj wystarcza, ale to zwiększa ilość masy pieniężnej w obiegu i tym samym ten pieniądz traci stopniowo na wartości.
Nie ma pokrycia, tak? I dążymy wtedy do inflacji rosnącej i do hiperinflacji.
Drukuje się go coraz więcej, bo potrzeby są coraz większe, a wartość nabywcza pieniądza spada, czyli te nominały są coraz większe, jak pan dyrektor powiedział. I w związku z tym powolutku poprzez inflację, która jest najpierw kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowa, zaczynamy dochodzić do sytuacji, w której, bo inflacja nie jest zjawiskiem, które można w pełni kontrolować. Choćbyśmy bardzo chcieli, można trochę ją ograniczać. Na przykład ograniczając druk pieniędzy, czyli ich emisję. Można próbować budować zaufanie do waluty, ale jak ona traci na wartości, to to zaufanie słabnie. A w przypadku pieniądza papierowego zaufanie jest kluczowe. Więc w pewnym momencie pęka taka delikatna granica, po której to zaufanie już nie wraca. I ludzie zaczynają traktować ten pieniądz jak i taki pieniądz, który trzeba szybko wydać. Trzeba szybko wydać, nie tezauryzuje się go, nie chowa się go na jakąś czarną godzinę czy większą potrzebę, tylko się wydaje, bo szkoda, żeby tracił na wartości. Taki moment, kiedy zaczyna się hiperinflacja, hiperinflacja jest już paniką. Jest takim totalnym rozstrojem państwa, bo tu trzeba zauważyć, inflacja ma dobre cechy. Ma złe. To już wymieniłem, utrata zaufania do emitenta, utrata oszczędności przez część obywateli, ale te zalety są takie, że tworzy tak zwaną premię eksportową, czyli produkty wytwarzane u nas są tańsze dla zagranicy, a więc chętniej je kupują. Dzięki temu chętniej zatrudnia się ludzi, jest mniejsze bezrobocie, a do tego wszystkiego inflacja jeszcze to jest coś, co ja porównuję w takiej sytuacji do stanu podgorączkowego. Zwiększa aktywność gospodarki, bo przedsiębiorcy, nawet ci malutcy zupełnie, zastanawiają się, w co zainwestować, bo trzymać pieniędzy się nie opłaca.
Zaczynają szukać. To chyba każdy z nas przerabiał niedawno, to, chociaż tak. To nie była taka hiperinflacja,
no
ale
nie,
jednak.
Nie, to przepraszam, do hiperinflacji to były kilometry. Ja teraz powiem tak, hiperinflację przyjmuje się, że jest wtedy, gdy wartość nabywcza pieniądza spada o 50% w cyklu miesięcznym.
To troszkę nam brakowało jeszcze.
No, lata świetlne na szczęście. Natomiast Polska taką sytuację osiągnęła, jak się przyjmuje, w marcu 1923 roku. Od tego momentu zaczął się kryzys hiperinflacyjny, czyli rzeczywiście panika. Taki stan zapaści, no bo to oznacza w tym momencie, że ludzie przestają nie tylko tezauryzować pieniądze, ale w zasadzie się nimi posługiwać, bo jest to niebezpieczne. Piekarz, który piecze chleb, sprzedaje go rano, on się zastanawia, czy on po południu za te pieniądze kupi mąkę, żeby upiec następny. W związku z tym on mówi, to ja nie będę piekł tego chleba, dla rodziny upiekę tylko i znajomych. Zaczyna się handel wymienny w tym momencie. Rynek odchodzi w niebyt. Myśmy to przerabiali za Balcerowicza. Ja jako człowiek świadomy już to pamiętam, za wczesnego Balcerowicza, bo plan Balcerowicza hiperinflację zdusił koniec końców.
Ja proponuję, że tu w takim razie może zrobimy krótką przerwę, bo za chwilę sobie opowiemy o reformie, ale o innej reformie. Także zostańcie Państwo z nami za chwilę o początku polskiego pieniądza.